Parzerefi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger. Strona techniczno-organizacyjna przedsięwzięcia spoczywa zaś w rękach Grażyny Chmurskiej i technika Martin Genach. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 22 października. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Piotrów do Sześcianu, Kamińskiego, Błońskiego i Rosochowicza nadamy jak zwykle serwis europejski Euronetu, felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej na temat polskiej heraldy, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz archiwum RFI, trzecią i ostatnią część cyklu audycji o Brigitte Bardot zrealizowanego przez Agnieszkę Kumor. A na wstępie zapraszamy na pełne wydanie dziennika RFI. Stany Zjednoczone i Francja gotowe są zaaprobować kompromis wypracowany w Genewie przez szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Iran i Rosja nie udzieliły jeszcze odpowiedzi. Mohamed El Baradei oczekuje podpisu czterech mocarstw w piątek. W myśl projektu porozumienia Iran zgodziłby się na przekazanie Rosji 1200 za ogółem 1500 kilogramów uranu w celu jego wzbogacenia i następnie końcowego uzdatnienia dla celów cywilnych i nuklearnych w zakładach we Francji. Moskwa nie wyciągnęła jeszcze ostatecznych wniosków z genewskich rokowań, ale wyraziła dziś zadowolenie, że miały one przebieg cywilizowany. W oczekiwaniu na decyzję Teheranu Izraelczycy i Amerykanie prowadzą wspólne manewry wojskowe, których celem jest przetestowanie nowych systemów obrony przeciwrakietowej, najbardziej zaawansowanych w świecie, jak podano, a mających chronić państwo żydowskie przed ewentualnym atakiem. Izrael przyznał ze swej strony, iż po raz pierwszy od roku 79, kiedy to Chomejni doszedł do władzy, prowadził zakulisowe rozmowy z przedstawicielami Iranu na temat denuklearyzacji Bliskiego i Środkowego Wschodu. Miało to mieć miejsce we wrześniu w Kairze na marginesie konferencji w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Teheran natychmiast uznał to za kłamstwo i akt propagandy. Wiceprezydent USA Joe Biden, objeżdżający stolice europejskie, mniej lub bardziej zawiedziony rezygnacją z tarczy w wersji Busha, uzyskał również w Bukareszcie po Warszawie aprobatę dla projektu nowej tarczy w wersji Obamy. Z przekonaniem Rumunii, pisze AFP, Biden nie miał większych kłopotów, gdyż w odróżnieniu od Polski i Czech nie była ona entuzjastką poprzedniego wariantu tarczy zadedykowanej obronie przeciw rakietom balistycznym, a dużo bardziej zdaje się zainteresowana nowym projektem dotyczącym ochrony przed rakietami średniego i krótkiego zasięgu. Joe Biden zapewnił w Bukareszcie, że nowy system zapewni ochronę wszystkim członkom NATO, włącznie z krajami Europy Środkowej. Prezydent Rumunii Traian Basescu obiecał Bidenowi w przeddzień spotkania ministrów obrony NATO w Bratysławie, że Rumunia poprze nowy projekt tarczy. Słowacja ze swej strony głosem premiera Roberta Fico całkowicie wykluczyła rozmieszczenie na jej terytorium elementów nowego systemu. Zostawienie Afganistanu własnemu losowi miałoby konsekwencje katastrofalne, stwierdził w Bratysławie sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen, apelując do państw członkowskich o większe zaangażowanie nie tylko militarne, lecz także finansowe na rzecz odbudowy i rozwoju tego kraju. Duńczyk przestrzegł partnerów w przeddzień wspomnianej narady ministrów paktu, że w razie opuszczenia Afganistanu kraj stanie się na powrót poligonem szkoleniowym dla Al-Kaidy, a destabilizacja ogarnie całą Azję Środkową. W Kabulu toczą się nadal negocjacje między obozami głównych dwóch rywali, Hamida Karzaja i Abdullaha Abdullaha, aby znaleźć sposób na ewentualne uniknięcie drugiej tury wyborów, formalnie nieuniknionej i przewidzianej już na 7 listopada, lecz nad wyraz ryzykownej. Ramazan Bashar Dost, deputowany, który wyspecjalizował się w walce z korupcją i który w wyborach z 20 sierpnia uplasował się na trzecim miejscu, zapowiedział z kolei, że może wezwać do bojkotu drugiej tury, aby wyrazić protest wobec wszechogarniającej korupcji. AFP przypomina w tym kontekście, że Afganistan jest pierwszym w świecie producentem opium, dostarczając 15 milionom heroinomanów na planecie 92% ich używki za jakieś 65 miliardów dolarów, co stanowi z grubsza 40% jego PKB. PKB i że rozliczne raporty wskazały na powiązania tego narkobiznesu z przedstawicielami najwyższych władz w Kabulu. Podczas gdy armia pakistańska prowadzi już 6 dzień z rzędu ofensywę przeciwko talibom w południowym Waziristanie, w stolicy kraju, Islamabadzie, zabity został pakistański generał. Zamachowcy, zapewne talibowie, jak się podejrzewa, ostrzelali jego samochód z motocykla. Tu Paryż, Radio France International. Były rosyjski oligarcha Michalił Chodorkowski uczcił 6. rocznicę swego uwięzienia zjadliwym pamfletem na rosyjską tandemokrację, czyli dwugłową demokraturę Miedwiediewa i Putina, apelując jednocześnie w tekście opublikowanym na łamach Wiadomości do zdemokratyzowania i zmodernizowania Rosji, kraju, jak pisze, zacofanego i przeżartego korupcją, o gospodarce prymitywnej.
Nagroda imienia Sacharowa za rok 2009, przyznawana przez Parlament Europejski, przypadła rosyjskiej organizacji Memoriał. Organizacja powstała u schyłku Związku Sowieckiego, broni praw człowieka, przede wszystkim jednak chroni pamięć o ofiarach komunizmu. Andrzej Sacharow był jej pierwszym przywódcą. Nagroda za wolność myślenia w wysokości 50 tysięcy euro przyznana została Ludmile Aleksiejewej, Olegowi Orłowowi i Siergiejowi Kowalewowi oraz wszystkim obrońcom praw człowieka w Rosji. Laureata ogłosił z trybuny parlamentu jego przewodniczący profesor Jerzy Buzek, a wyborowi Parlamentu Europejskiego przyklasnęła szwedzka prezydencja UE, podkreślając w specjalnym komunikacie, że, cytuję, Memoriał został nagrodzony za stałą walkę prowadzoną w obronie demokracji i praw człowieka w krajach byłego Związku Sowieckiego i zamówienie prawdy o ofiarach politycznej przemocy. Koniec cytatu. Agence France-Presse przypomina, że Memoriał ma już swoje własne ofiary. 15 lipca porwano i zamordowano w Groznym Natalię Jestemirową podczas prowadzenia przez nią dochodzenia w kwestii zbrodni rosyjskich popełnionych w Czeczenii. Nagroda zostanie wręczona 16 grudnia w Strasburgu. Wśród jej dawnych laureatów figurują m.in. Nelson Mandela, chiński opozycjonista Hu Jia, były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan i birmańska opozycjonistka pani Aung San Suu Kyi.
A oto pozostałe wiadomości dziennika RFI. Szwedzki kościół luterański, do którego przynależność deklaruje blisko 3/4 obywateli kraju, zatwierdził na swym synodzie większością prawie 70% głosów prawo homoseksualistów do ślubu kościelnego. Tym samym Szwecja, która jako pierwsza przyznała gejowskim parom prawo do adopcji, staje się również jednym z pierwszych państw na świecie, w którym dominująca kongregacja religijna gotowa jest udzielić takim parom oficjalnego namaszczenia. Decyzja wywołała ostre protesty katolików, zaś spotkała się z aprobatą Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Homoseksualistów, aczkolwiek to ostatnie krytykuje przyznane poszczególnym pastorom prawo do uchylenia się z racji osobistych przekonań od udzielenia sakramentu małżeńskiego gejom. Również i w Niemczech ci ostatni uzyskali dodatkowe przywileje, a raczej zrównanie w przywilejach emerytalnych i dotyczących dziedziczenia praw do renty po zmarłych partnerach ze związkami partnerów płci przeciwnej. Zdaniem niektórych mediów ta decyzja Trybunału Federalnego w Karlsruhe dotycząca pewnego urzędnika może mieć dalej idące prawne reperkusje, w szczególności w prawie podatkowym. I jeszcze to i owo w większym skrócie. Radovan Karadzic pod pretekstem, że nie miał dość czasu na przygotowanie swej obrony, zapowiedział, że nie stawi się na otwarciu swojego procesu w poniedziałek przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze, gdzie odpowiadać ma za ludobójstwa. Przywódca bośniackich Serbów po 11 latach ukrywania się aresztowany został w zeszłym roku w Belgradzie i przewieziony potem do Pragi, do Hagi. Kolejny frachtowiec, tym razem płynący pod panamską banderą, uprowadzony został przez piratów somalijskich na Oceanie Indyjskim. Większość z 26 członków załogi to Hindusi. W Mogadiszu, stolicy Somalii, doszło do wyjątkowo zaciętych walk ulicznych, w wyniku których zginęło co najmniej 30 osób. Islamscy rebelianci ostrzelali z moździerzy międzynarodowe lotnisko, z którego prezydent Sheikh Sharif Ahmed odlecieć miał do Ugandy na międzynarodowy szczyt. Wywiązała się strzelanina z siłami rządowymi i wspierającymi je oddziałami Unii Afrykańskiej. Genetyka czyni cuda. Dzięki rozszyfrowaniu DNA znalezionego na listach i sznurkach zanosi się we Francji na odgrzanie najsłynniejszego serialu kryminalnego, którym francuska prasa brukowa i nie tylko żyła przez blisko ćwierć wieku. Chodzi o niewyjaśnioną do tej pory sprawę zabójstwa chłopczyka Gregorego Wilma, którego skrępowane sznurkiem ciało wyłowiono z rzeki Woloń w Wogezach w roku 1984. Prokurator z Dijon czeka na bardziej szczegółową ekspertyzę, aby podjąć ewentualnie jakąś decyzję. Był to dziennik Radio France Internationale, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotrowie Kamiński i Błoński.
Libération powraca dzisiaj do dwóch tematów polskich. Po pierwsze do sprawy Romana Polańskiego, któremu władze szwajcarskie ponownie odmówiły zwolnienia warunkowego za kaucją, twierdząc, że jego dom w Gstaad nie stanowi dostatecznej gwarancji, a Polański mógłby zwiać ze Szwajcarii nawet helikopterem. Okazuje się wszakże, że wbrew uprzednim dementi Szwajcaria nie uległa wcale amerykańskim naciskom, ale sama zgłosiła się na ochotnika. Niejaki Folco Galli, rzecznik Federalnego Biura Sprawiedliwości, wyznał po prasowych rewelacjach, iż dowiedziawszy się we wrześniu, że Polański wybiera się do Curychu, gdzie, przypomnijmy, na miejscowym festiwalu filmowym, który go zaprosił, miał odebrać nagrodę za całokształt twórczości, władze szwajcarskie doniosły o tym Stanom Zjednoczonym, pytając, czy nakaz aresztowania jest nadal w mocy, aby uniknąć zbytecznego aresztowania, jak się wyraził elegancko rzecznik. Na pytania dziennikarzy, dlaczego Szwajcaria nagle zainteresowała się tym nakazem sprzed 4 lat, choć Polański bywa tam regularnie, rzecznik odpowiadał wymijająco. Pisze Libération, nikt tu nie wymyślił dotąd lepszej hipotezy niż ta, która pojawiła się natychmiast po aresztowaniu, że mianowicie Szwajcarzy próbują przehandlować Polańskiego za uszanowanie sekretu bankowego, na który nastają dziś Amerykanie. Drugi temat Polski w dzisiejszej Libération nosi jedno z najpiękniejszych nazwisk XX wieku – Jan Karski. Dziennik powraca do książki Janika Enela poświęconej Świętemu, jak swego bohatera nazywa autor. Przy okazji dowiadujemy się, że książka triumfuje od Strasburga po Montpellier, a zbieżność imion wywołuje nieraz miłe autorowi nieporozumienia. Wszyscy pytają Janika, co słychać u Jana. Jak wiadomo, tylko trzecia część książki należy do kategorii zwanej beletrystyką. Opisuje bowiem w pierwszej osobie spotkanie Karskiego w Waszyngtonie z ziewającym Rooseveltem, który zdecydował z góry, że palcem nie kiwnie w kwestii eksterminacji Żydów europejskich przez narodowych socjalistów. Układ książki wzbudził zastrzeżenia części krytyki, pisze Libération. Znaleźli się też czytelnicy oburzeni jej zawartością i faktem, że zrzuca ona część odpowiedzialności za zagładę na aliantów. Inni znowu narzekali, że kolejny powrót do tego tematu służy jedynie jako ekran przesłaniający obecne zbrodnie. Przypuszczalnie z tych wszystkich powodów książka spadła z listy kandydatów do nagrody Goncourtów, choć nagrodę dostała niedawno, jak wiadomo, nadęta cegła Littela o gadatliwym naziście. Choć nadal figuruje na listach nagród Femina i Interalie, a już ma na koncie nagrodę za powieść księgarni Fnac. Libération prosi Janika Enela, by skomentował te wszystkie zarzuty. On zaś powiada, że przy pisaniu książki mottem było mu pytanie Celana, kto da świadectwo świadkowi. Ostatni świadkowie zagłady umarli albo stoją nad grobem. Kwestia świadectwa pozostaje jednak wciąż żywa, a na jej apel odpowiedzieć muszą pisarze. W końcu literatura opisuje rzeczy, których autor nie był świadkiem, a jeżeli był, rzecz sama nie da się opisać. Rzeczy dające się opisać literatury nie potrzebują. Zacząłem pisać zwykłą powieść, której bohaterem był Jan Karski, mówi Enel. Wyrzuciłem to świństwo do kubła, ale to mnie wyzwoliło, każąc mi zadać sobie pytanie o obecność dwóch nazwisk na okładce. Kto tu jest autorem? Książka zmierza więc stopniowo ku fikcji, ta zaś pozwala opisać te fragmenty życia Karskiego, które wymknęły się dokumentacji. Polemika dotycząca bezczynności aliantów bardzo mnie zaskoczyła, ciągnie Janik Enel w Libération. Nie ma w tym bowiem nic nowego. Książek na ten temat jest mrowie, choć wiele z nich nie zostało przełożonych na francuski. partia dobra to bajki. Wybrałem przykład Polski, ponieważ obnaża on straszną izolację, jako że Polska była zarazem ofiarą nazizmu i komunizmu. Zarzucono mi, że piszę o zagładzie z polskiego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia katów, jak gdyby to Polacy wymordowali europejskich Żydów. To odruch Pawłowa. Wszyscy powtarzają, że Polacy to antysemici. Wprowadziłem tu nieco subtelności, żeby nie powielać stereotypów. Jan Karski to świadek porzucenia Żydów europejskich przez społeczność międzynarodową. Ich los był przypieczętowany od konferencji we Vienne w 1938 roku, blokującej wszystkie kwoty imigracyjne. Potem zostaje już tylko hipokryzja, rachunkowość i retoryka. Na zarzut, jakoby książka przesłaniała dzisiejsze zbrodnie, NL odpowiada wprost. Zagłada Żydów nie dotyczy tylko Żydów, ale całej ludzkości, samej zasady człowieczeństwa. Nie zagłada mnie interesuje, ale zbrodnia świadomej i zorganizowanej głuchoty aliantów. Karski zaryzykował wręcz sformułowanie, że Norymberga była operacją wybielania. Stany Zjednoczone ani słowem nie wspominają tam o odpowiedzialności Zachodu, a zbrodnię katyńską pozwalają sowieckim komunistom przypisać nazistom. Jesteśmy spadkobiercami tej konstelacji kłamstw. Oto przyczyna, dla której fundamenty powojennej Europy są przegniłe. Literatura stanowi odpowiedź na te historyczne kompromisy. NL tłumaczy również pewną sprzeczność pojawiającą się w relacji Karskiego, który odwiedza jeden z obozów przebrany za strażnika. Myśli, że to Bełżec, choć to zapewne Izbica. Opisuje rzeczy, które widział, ale Raul Hilberg w swojej monumentalnej pracy o zagładzie przeczy niektórym elementom opisu. NL odpowiada, że Karski był nie tylko półprzytomny z przerażenia, ale nie był w stanie zrozumieć do końca tego, co widział. Pytanie nie dotyczy więc wartości i wiarygodności świadectwa jako takiego, ale faktu, że każde świadectwo skalane jest ludzką słabością i kryje strefy cienia. Po wyjściu z obozu Karski mało nie dostaje ataku serca, wymiotuje przez kilka dni. Ale od chwili wyjścia jest świadkiem wiarygodnym, mówi Yannick Enel w Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
To nie byle gratka znaleźć w paryskiej prasie artykuł wykazujący, że obecność żołnierzy aliantów sprzyja polepszeniu sytuacji w Afganistanie. Taki artykuł zamieścił Le Monde, a jego autorem jest pułkownik Benoît Durieux, dowódca batalionu francuskiego w Sarubi na wschód od Kabulu. Można wprawdzie twierdzić, że nie jest on obiektywny, bo broni sensu swojej służby, ale z drugiej strony jest to świadek i baczny obserwator otaczającego rzeczywistości. Jego świadectwo można traktować tym poważniej, że obszar, na którym dowodzi on swoim batalionem, to ten sam, gdzie przed rokiem zginęło w zasadce 10 francuskich żołnierzy, a to wymusza na nim jeszcze większą odpowiedzialność za słowo. Od roku, czytamy, większa część Doliny Uzbinu przeszła stopniowo pod kontrolę armii afgańskiej, którą wspiera kompania legionistów. W czasie pierwszej tury wyborów prezydenckich frekwencja była tu nieco wyższa niż średnia krajowa. Próby zakłócenia głosowania spełzły na niczym, o czym świadczyły długie kolejki głosujących, mimo że słychać było z pobliskich gór odgłosy wystrzałów. W 2007 roku zamachy i zasadzki przy użyciu zaimprowizowanych min skupiały się na strategicznej drodze łączącej Kabul z Dżalalabadem. Dziś dochodzi do nich wyłącznie na północnym krańcu Doliny Uzbinu, w której przedtem talibowie czuli się jak u siebie. Oczywiście dystrykt Sarubi to niecały Afganistan i ta pozytywna tendencja może się jeszcze odwrócić. Ale to nie powód, by nie opisywać rzetelnie jej obecnego stanu, a tym bardziej, żeby interpretować ją w duchu wzgardy dla ludności afgańskiej. Mało tego, w wielu komentarzach na opinię o sytuacji w Afganistanie rzutuje jak ponury cień wspomnienie ewakuacji Saigonu, zupełnie jakby talibowie byli nowym wcieleniem Wietkongu. Albo tak, jakby zadaniem NATO, nowego Syzyfa, było zmuszanie infantylnego tłumu Afganów do dojrzałości politycznej. Tymczasem ludność ta ukazuje w Sarubi zupełnie inne oblicze. Oblicze społeczeństwa Pasztunów, którego organizacja, obyczaje, głęboko zakorzenione w tradycji sposoby bycia budzą respekt. Naczelną wartością i cnotą jest tam dialog, a jego sceną szura, czyli zwyczajowe zgromadzenie regulujące życie wspólne na wszystkich szczeblach. Ta tradycja została niewątpliwie bardzo naruszona w ciągu 30 lat wojen. Niektórzy członkowie tej społeczności ulegają fanatyzmowi lub są manipulowani przez fanatyków. Innych miotają wątpliwości w obliczu inwazji nowoczesności burzącej tradycyjne zachowania, ale w cudzysłowie serca i umysły pozostają wolne. to też szukają dziś przede wszystkim pokoju i spokoju. W większości odrzucają obskurantyzm talibów, marzą o Afganistanie niezależnym i pojednanym z sobą samym. Inaczej mówiąc, nie tyle chodzi tu o odparcie powstania, które zresztą nie zasługuje na tę nazwę, lecz o to, by zapewnić dyskretną, lecz solidną bazę społeczeństwu, które przezwycięża kryzys. Taką rolę, pisze jeszcze pułkownik Benoît Durieux, odgrywa sama obecność francuskich oddziałów, przyczyniając się do utrzymania względnej równowagi pomiędzy różnymi ugrupowaniami politycznymi, które wspólnie muszą rozwiązać problemy Afgańczyków. W żadnym wypadku siły międzynarodowe nie dokonają tego za nich, a jeszcze gorsze skutki miałaby jej ewakuacja. Afgańczycy świetnie to rozumieją i sami nam to mówią. Wreszcie, często powtarzanym błędem jest twierdzenie, że czas działa na korzyść talibów. Przeciwnie, każdy kolejny dzień przynosi umocnienie odradzającego się społeczeństwa afgańskiego.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Poczta przechodzi znaczne przetasowania w całej Europie. Dzisiaj, w czwartek, strajkują listonosze i pracownicy poczty w Wielkiej Brytanii. Niedawno użytkownicy poczty we Francji, a wypowiedziało się w nieprawnym referendum ponad 2 miliony Francuzów, w zdecydowanej większości, ponad 90%, wypowiedzieli się przeciwko prywatyzacji poczty. Choć, jak zarzeka się francuski rząd, na razie nie ma mowy o prywatyzacji, tylko chodzi o otwarcie kapitału od stycznia roku 2011. Dotychczas poczta francuska jest całkowicie państwowa. O różnorodnych formach poczty w różnych krajach Unii Europejskiej mówi Bernadette Segol, sekretarz generalny Europejskiej Organizacji Związkowej Usług Unii Europa.
Myślę, że trzeba najpierw rozróżnić wyraźnie między prywatyzacją a liberalizacją. Sprywatyzować pocztę oznacza wykluczyć ją w części albo całkowicie spod kontroli państwa. Jest tylko jedno państwo w Europie, które całkowicie sprywatyzowało pocztę. Zrobiła to Holandia. Inne, takie jak Niemcy czy Austria, otworzyły kapitał poczty, ale państwo zatrzymało kontrolę nad tą instytucją. W Wielkiej Brytanii rząd chce całkowicie sprywatyzować pocztę, co spotyka się z żywym protestem związków zawodowych. W Belgii i we Francji władze noszą się również z zamiarem prywatyzacji poczty. Proces prywatyzacji, który w rezultacie prowadzi do liberalizacji, powoduje powstanie niesłychanie dużych napięć społecznych i są ku temu oczywiste powody. Poczta ma, z naszego punktu widzenia, spełniać pewne usługi publiczne. Cel takiej prywatyzacji to przede wszystkim opłacalność finansowa. Trzeba tak wszystko zorganizować, aby poczta przynosiła dochody. Liczy się tylko zysk. Działalność poczty koncentruje się na obszarach, które przynoszą największe dochody. Jest bardzo duży nacisk na system zatrudniania osób. W niektórych miejscach mamy do czynienia ze znacznym spadkiem zatrudnienia, dochodzącym do 30-40, a nawet 50%. Społeczeństwo zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że chodzi o jakąś spójność społeczną, o to, aby poczta prawidłowo wypełniała funkcję społeczną. Czego życzą sobie użytkownicy poczty? Wypełniania usług w sposób wysoko kwalifikowany, tak, aby była to w pełni misja publiczna. I do tego właśnie obywatele są przywiązani i tak samo jest we wszystkich krajach. Wystarczy spojrzeć na Szwecję. W wyniku liberalizacji tamtejszego systemu pocztowego wiele regionów zostało znacznie upośledzonych.
Mówiła Bernadette Segol, sekretarz generalny Europejskiej Organizacji Związkowej Usług Unii Europa.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Paryski Grand Palais gości główną z wystaw zorganizowanych w ramach sezonu tureckiego we Francji. Od Bizancjum do Stambułu, port dla dwóch kontynentów. Warto ją zwiedzić, odkładając na bok paradoksalne okoliczności. Francja świętuje turecką kulturę, równocześnie blokując przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej. Tureccy komisarze wystawy byli tego świadomi. Podkreśla ona znaczenie Bizancjum dla historii Europy i europejskie więzy Stambułu. Ale to podkreślenie wynika w sposób naturalny i z historii, i z doboru eksponatów. Pierwsze, co uderza, to wspaniałość scenografii. Od pierwszych kroków zwiedzający zanurza się dosłownie w mroku starożytności i średniowiecza, wchodząc do ogromnej sali, gdzie wyłaniają się niczym w jakiejś prastarej bazylice wspieranej masywnymi filarami odpowiednio podświetlone szklane gabloty i wolno stojące eksponaty, rzeźby i fragmenty architektoniczne. Ta pierwsza część na parterze poświęcona jest właśnie cesarskiej historii Bizancjum, czy raczej Konstantynopola, ale zawiera też archeologiczne świadectwa starszych dziejów miasta, czy wcześniej jeszcze, od 7 tysiąclecia przed naszą erą, osadnictwa w miejscu, gdzie ono powstało. Mamy tam więc przepiękne okazy rzeźby figuralnej, portrety cesarzy w marmurze i na monetach, ale może jeszcze ciekawsze są przebogato zdobione fragmenty architektoniczne, kolumny i kapitele, których misterna dekoracja stanowi poniekąd zapowiedź sztuki dekoracyjnej islamu. Przed schodami na piętro ustawiono kopię kolosalnej armaty, która odegrała zasadniczą rolę w zwycięskim oblężeniu Konstantynopola w 1453 roku przez młodziutkiego sułtana Mehmeda II. Od pamiątek po nim zaczyna się druga część. Po drodze jednak przechodzi się przez salę z półkulistym ekranem w suficie, na który wyświetlane są kolejno reprodukcje głównych stambulskich kopuł, od kopuły świętej Zofii po XIX-wieczne meczety, przy akompaniamencie odpowiednio prawosławnych śpiewów liturgicznych lub tureckiej muzyki instrumentalnej. Tworzy to niepowtarzalny nastrój, który, trzeba jednak z żalem to powiedzieć, rozprasza się na dalszej trasie. Epokę panowania tureckiego starano się przedstawić poprzez sztukę użytkową, stroje reprezentacyjne, kilka ksiąg z miniaturami, kilka widoków miasta wykonanych od XVI do XIX wieku przez Europejczyków. Dzieła malarskie powstały głównie w XIX wieku na fali orientalizmu. Chodziło o to, by zilustrować przepych sułtańskiego dworu, pałaców sułtańskich małżonek, rozmaitych możnowładców. Mimo że wykwint i doskonałość wykonania tych przedmiotów budzą podziw, nie mają one jednak tej siły ewokacji, którą osiągnięto na parterze. Najciekawsze eksponaty są na początku. Portrety sułtanów Mehmeda II i jego następców, szabla i kaftan tego pierwszego, a także zupełnie niezwykła pamiątka w postaci oprawionego jako księga zeszytu, w którym Mehmed jako dziecko ćwiczył swój podpis i rysował karykatury dworaków. Osobnym elementem wystawy jest instalacja ewokująca największe odkrycie archeologiczne ostatnich lat. Odnaleziony w Yenikapi, w centrum dzisiejszego miasta, jeden z portów czynnych w pierwszym tysiącleciu. Na 5 hektarach odkrywek 50 archeologów i 500 pracowników wydobywa z ziemi okręty i ich ładunki, ceramikę, rzeźby, narzędzia, monety. Zanim nie ustąpią oni budowniczym kolejnego tunelu metra pod Bosforem, na który cierpliwie czeka ponad 10-milionowa ludność dzisiejszego Stambułu.
RFI, Radio France Internationale.
Profesor Stefan Kuczyński jest najwybitniejszym polskim specjalistą heraldyki, czyli nauki o herbach i symbolach narodowych. Pracuje w Instytucie Historii PAN imienia Tadeusza Manteuffla. Wcześniej zajmował stanowisko przewodniczącego jego Rady Naukowej. Był również przewodniczącym Rady Archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jest prezesem i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Napisał wiele prac na temat polskich symboli i herbów, między innymi orzeł biały, herb Warszawy, polskie herby ziemskie czy barwy biało-czerwone. Z profesorem Stefanem Kuczyńskim rozmawiała Anna Rzeczycka.
Wszyscy Polacy na ogół wiedzą, że mają 3 podstawowe symbole narodowe, ale nie bardzo wiedzą, jakie te symbole spełniają funkcje, jaki jest cel tych symboli, to znaczy godła narodowego, hymnu i barw.
Tak, my Polacy, jak większość narodów i krajów, mamy 3 podstawowe symbole. Są to herb państwa, w naszym przypadku orzeł biały w koronie, w polu czerwonym, barwy narodowe, czyli barwy państwowe, biało-czerwone, które pochodzą od Orła Białego, i hymn Mazurek Dąbrowskiego, który liczy już 200 lat. To są trzy nasze symbole, które wyrastają z naszej historii. To są trzy symbole, za którymi stoi wiele wieków historii. Najstarszym z naszych symboli jest orzeł biały, który ma już ponad 7 wieków. Ponad 700 lat orzeł biały jest herbem państwa polskiego. Drugim naszym symbolem są barwy biało-czerwone, które pochodzą właśnie od Orła Białego. Na naszej fladze biało-czerwonej pas górny biały oznacza orła, pas dolny czerwony oznacza pole tarczy herbowej. I trzeci nasz symbol to hymn, pieśń Legionów Polskich we Włoszech, skomponowana na melodię ludowego Mazurka według słów Józefa Wybickiego. Ta pieśń powstała w 1797 roku, kiedy Polska była wymazana z mapy Europy na skutek podziałów kraju. I generał Jan Henryk Dąbrowski zorganizował we Włoszech legiony polskie, które walczyły u boku generała Bonaparte. Walczyły o wolność Polski. Józef Wybicki przybył do obozu legionistów, do miasta Reggio w prowincji Emilia i tam podobno w ciągu jednej nocy skomponował i ułożył słowa do pieśni Legionów Polskich. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. I ta pieśń Legionów Polskich stała się polskim hymnem narodowym. Pytała pani redaktor, co znaczą te symbole. Te symbole znaczą nasze miejsce na mapie świata. Znaczą nasze miejsce wśród innych narodów Europy i świata. I te symbole są symbolami naszej tożsamości. My Polacy identyfikujemy się z tymi właśnie symbolami. Te trzy symbole nas odróżniają od innych państw i wyznaczają naszą tożsamość. A ponieważ stoi za nimi tyle wieków naszej historii, są właśnie bardzo ważnym elementem naszej tradycji narodowej.
A dlaczego właśnie takie symbole, a nie inne? Bo barwy mogły być inne, prawda? Nie biało-czerwone, ale tak, czerwono-niebieskie. Tak. To mógłby być nie orzeł, ale lew na tak, przykład. Dlaczego właśnie to?
Tak. Orzeł został wybrany przez książąt polskich z dynastii Piastów już w XIII wieku, a więc ponad siedem wieków temu, dlatego, że orzeł to jest król ptaków. To jest król ptaków i od starożytności, już od starożytnej Grecji, od starożytnego Rzymu, był to symbol majestatu, władzy, potęgi, siły. Ten królewski ptak oznaczał właśnie siłę i potęgę i tego władcy, który go używał, i państwa, które on symbolizował. Orzeł biały symbolizował właśnie potęgę państwa polskiego. Dlatego polscy książęta z dynastii Piastów wybrali znak orła. A barwy biało-czerwone pochodzą wprost od orła. To są barwy naszego orła srebrnego, czyli białego, w polu czerwonym. A ta pieśń Legionów Polskich we Włoszech stała się hymnem dlatego, że zawierała treści głęboko patriotyczne, które trafiały do serca każdego Polaka.
Panie profesorze, przewodniczy pan Polskiemu Stowarzyszeniu Heraldycznemu. Sądzę, że zainteresowanie właśnie heraldyką wzrosło w ostatnich latach, w ciągu ostatnich 10 lat powiedzmy.
Tak, jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, które zostało reaktywowane po bardzo długiej przerwie. Nasze towarzystwo istniało już przed wojną, zostało założone w 1908 roku, ale nie miało w Polsce Ludowej warunków do istnienia. I dopiero zmiany ustrojowe, które nastąpiły, pozwoliły reaktywować Polskie Towarzystwo Heraldyczne w roku 1988. Jest nas teraz ponad 300 miłośników, entuzjastów heraldyki, genealogii, bo to są nauki ściśle ze sobą związane. Poznajemy historię naszych herbów, historię herbu państwa polskiego, historię herbów województw, miast i również historię herbów rodowych, herbów rodzinnych. Zajmujemy się również genealogią, czyli szukamy naszych własnych rodowych korzeni.
Mówił pan, że to towarzystwo zostało zlikwidowane, prawda, nie miało warunków istnienia, co oznacza, że wszystkie władze totalitarne walczą z symbolami, prawda? Walczyły również z polskimi symbolami narodowymi. W związku z tym sądzę, że te badania są utrudnione, bo brakuje materiałów, brakuje dokumentów.
W Polsce Ludowej nie było warunków sprzyjających rozwojowi heraldyki i genealogii. Te nauki były uznane za nauki pańskie, nauki obce ustrojowi socjalistycznemu. Ale zainteresowanie nimi zawsze istniało. Mimo, że były oficjalnie nieuprawiane, ale zainteresowanie nimi przetrwało. I dzięki temu mogliśmy wrócić do tych zainteresowań potem już oficjalnie. Tak, to prawda, że systemy totalitarne zwalczają narodowe symbole. Zwalczają narodowe symbole, zwalczają i tępią, można powiedzieć, znaki identyfikacji narodowej. Często odwracają się od swoich symboli. Ale zmiany ustrojowe, które w Polsce nastąpiły, pozwoliły powrócić do dawnych polskich symboli i one dzisiaj, można powiedzieć, świecą dawnym blaskiem.
Mówił profesor Stefan Kuczyński z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
Pod żaglami zawiszy, życie płynie jak baśni, czy to w sztormie, czy w ciszy, czy w noc ciemną, w dzień jasny. Białe żagle na maszcie mają widok mocarny, w sercu radość i siła, to zawisza nasz czarny. Kiedy burza szaleje, fala pokład zalewa, to załoga zawiszy, czuje wtedy, że pływa. Więc popłyńmy raz jeszcze tą dalsiną bez końca, aby użyć swobody, wiatru, morza i słońca.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Jakie to proste. Chcemy sobie zaparzyć herbaty, wziąć prysznic czy podlać kwiatki w ogródku. Odkręcamy kurek i z kranu leci strumień wody. Nie zastanawiamy się nad tym, jak różne oblicza ma zjawisko wody. Praktyczne, ekologiczne, energetyczne, zdrowotne, a nawet polityczne i metafizyczne. Przypomina o tym organizacja zajmująca się gospodarką wodną Ville de France, która sytuacji rzek w stołecznym regionie poświęca kolejny numer kwartalnika Woda i środowisko. Hemingway pisał swoje dzieła stojąc na bosaka w misce wypełnionej wodą. Ponoć to lepiej wpływało na jego możliwości twórcze. Podoś nigdzie cygara tak nie smakuje jak pod prysznicem, gdy nasiąkną parą wodną. Nie wiem, nie próbowałem, ale faktem jest, że stanie pod prysznicem to fantastyczna okazja, aby zaplanować sobie dzień. Pewna francuska dziennikarka poświęciła 500 stron, aby tak jak opisuje wina, sklasyfikować wody mineralne. Dopiero gdy zacząłem pić wodę z wulkanicznego masywu centralnego, przekonałem się, że wprawdzie w Alpach są lepsze warunki narciarskie, ale smak wody z Auvergne nie ma sobie równych. W Afryce kobiety muszą kilka godzin poświęcić na wędrówkę po wodę. Były i takie przypadki, że niszczyły pompy zainstalowane przez organizacje humanitarne, bo spotkania przy źródełku spełniały rolę klubu towarzyskiego. Spotkanie przy pompie to już nie było to samo. W konflikcie palestyńsko-izraelskim jednym z ważnych punktów negocjacji jest prawa dostępu do wody. Przeciętny mieszkaniec Izraela ma do swojej dyspozycji dzienną porcję wody kilkunastokrotnie przewyższającą ilość wody, z jakiej może korzystać mieszkaniec Strefy Gazy. Whisky to po gaelicku woda życia, bo po skropieniu nieżywego szefa jednego ze szkockich klanów zmarły ożył. Woda jest bezkształtna i dlatego w tradycyjnych imago mundi może być ulokowana przed początkiem kosmosu. Jest to materia, z której wyłoniły się świat i życie. Wodę wykorzystywano w rytualnym oczyszczeniu, a wodę święconą w chrzcie. Jej nadmiar wywołuje powodzie i brak suszę, ale zawsze była ona symbolem wieczności i jednocześnie destrukcji dzięki niszczycielskim i oczyszczającym siłom potopu. Ocean i morze swoim bezkresem przywołują mityczne światy. Dla starożytnych Rzymian przylądek świętego Wincentego w Portugalii był krańcem świata, gdzie słońce idzie na spoczynek, pogrążając się z sykiem w falach. Dalej zaczynała się kraina węży i potworów. Jak silnie bezkres oceanu musiał wpływać na wyobraźnię Henryka Żeglarza. Stojąc na 40-metrowej wysokości skale w Sagres na końcu Europy, my współcześni wiemy, że po drugiej stronie Atlantyku jest Manhattan. On widział tylko morze ograniczone linią horyzontu, a jednak widział, że coś się za tym kresem kryje. Że zdecydował się w tym właśnie miejscu stworzyć pierwszą na świecie akademię żeglarską, w której zaprojektowano karawelę. Był to na owe czasy prom kosmiczny. Dzięki zmiennemu układowi żagli możliwe było podbicie oceanów i odkrywanie dalekich lądów. A więc woda jako nadzieja, jako życie, jako natchnienie i inspiracja, ale także jako groźny żywioł, jako demoniczna moc, którą wiązano z wodą zastygłą, ze stawem czy z bagnem. Księga Psalmów mówi o tym, jak przed stworzeniem ziemi duch unosił się nad wodami. W wielu kultach wodę otaczano czcią. Święta woda jako tabu reprezentowała porządek świata i naturę. Zabronione było jej zanieczyszczanie, plucie i oddawanie moczu. Uważane było za świętokradztwo, które zostanie ukarane. Nie do końca takimi motywami kierują się ekolodzy i wspomniana na wstępie organizacja przypominająca o zagrożeniach, na jakie narażone są rzeki Ile-de-France. Jest ich wiele i są bardzo malownicze. Oise była natchnieniem dla impresjonistów, którzy chętnie się tam wybierali w poszukiwaniu natchnienia i pejzaży. Paryż to Sekwana, ale południowe przedmieścia wyrastają nad brzegami wijący się jak wstążka Marny, która do Sekwany wpada w okolicy Alfortville, Charenton i Saint-Maurice. Jadąc autostradą A4 w kierunku Metzu, Strasburga i dalej Polski, można zobaczyć to miejsce spotkania dwóch rzek dzięki wyróżniającemu się w krajobrazie charakterystycznemu kształtowi chińskiej pagody, w której mieści się hotel, restauracja i sklep. Ale to na Sekwanie sprawa się nie kończy. Prześliczne okolice, bukoliczne pejzaże przyciągały Jean-Jacques Rousseau i Watteau, który uwieczniał je na swoich płótnach. Mowa jest o Bièvre, rzece, nad którą mieściły się najbardziej zatruwające środowisko formy działalności człowieka. Szczególnie w XVII wieku, gdy w trosce o brzegi i wody Sekwany nakazano przenieść się w okolice dzisiejszej 13. dzielnicy przedstawicielom najbardziej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, nieekologicznych profesji. Nad Bièvre pojawili się rzeźnicy, farbiarze, drukarze, producenci beczek i tkacze. Każdy z nich wyrzucał do rzeki, co mu było niepotrzebne. Tam też lądowały wszelkie śmieci, nieczystości i brudy. Trudno się zatem dziwić, że rzekę, która wcześniej czarowała swoim sielskim urokiem, nazwano ruszającym się bagnem, chociaż w jej górnym biegu płynęła w niej tak krystalicznie czysta woda, że pani de Maintenon kąpała w niej swoje rybki. Wśród tych, którzy się tutaj osiedlili, był także niejaki Jehan de Gobelin. Najprawdopodobniej przybył z Brugi, miasta słynącego z jego wytrawnych drukarzy, chociaż są i tacy, którzy utrzymują, że przybył on z Reims. To tutaj w domu pod łabędzie dał początek temu, co w XVII wieku stało się słynną manufakturą Gobelin, gdzie powstawały wspaniałe gobeliny. Prawdę powiedziawszy, założyciel firmy nie był tkaczem, lecz farbiarzem, który wynalazł trwałą farbę szkarłatną, co zazdrosne języki przypisywały kontaktom Jehana z diabłem. W rzeczywistości to lekko słonawe wody rzeki pomagały mu wynaleźć cenny barwnik. A że do Paryża zabrał ze sobą nie tylko umiejętności farbiarskie, ale również przyzwyczajenia, a to też gustował w piwie i nawet założył nad rzeką Bièvre browar, z którego korzystali pracownicy, w większości, jak i on sam, Flamandowie. W 1905 roku rzeka Bobrów stała się brudnym ściekiem, także ówczesne władze stolicy zdecydowały się przykryć ją, zamieniając na ulicę. Niestety sprawa zanieczyszczenia wód Ile-de-France nie ma się lepiej, lecz gorzej, o czym przypomina wspomniany na wstępie kwartalnik Woda i Środowisko, który niemal całkowicie poświęca swój najnowszy numer właśnie temu zagadnieniu, pisząc o zagrożeniach rzek, pisząc nie tylko o największych zatruwaczach z rolnikami stosującymi nawozy sztuczne na czele, a także o sposobach ratowania wód w regionie i o organizacjach działających w tym kierunku, w tym m.in. o klubach płetwonurków organizujących swoje obrzędy wyświęcania nowych członków w rzekach stołecznego regionu, czy o stowarzyszeniu wielbicieli karpia. W czasie zorganizowanego przez stowarzyszenie trzydniowego konkursu wędkarskiego złowiono taką rybę. Karp triumfator ważył 21 kilogramów. I love Paris in the springtime.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Zapraszamy teraz Państwa do archiwum RFI. 29 września w Muzeum Lat 30. imienia Landowskiego w Boulogne-Billancourt pod Paryżem otwarta została pierwsza wielka wystawa poświęcona mitycznej aktorce lat 60. Brigitte Bardot. Przygotował ją z wielkim rozmachem biograf bardotki Henri Jean Servat. Wystawa zatytułowana Brigitte Bardot, lata bez troski, jest okazją do przypomnienia, jaki wpływ postacie stworzone przez aktorkę od naiwnej kobiety dziecka po prowokacyjną, wolną i bezwstydną femme fatale wywarły na obyczajowość lat powojennych. Przypominamy Państwu dzisiaj ostatnią z trzech audycji, jakie Bardotce poświęciła Agnieszka Kumor.
Gwiazdy ekranu, gwiazdy piosenki. Magazyn pod redakcją Agnieszki Kumor. Brigitte Bardot, część ostatnia. Ciągłe Całe napięcie w prywatnym, a zwłaszcza zawodowym życiu męczy Bardot. Paparazzi czyhają na niemal każdym kroku. Bebe kończy kilkoma próbami samobójczymi. Niektóre wynikają z osamotnienia, inne z nieustannego stresu. Nerwy puszczają, zawsze gdzieś w zasięgu ręki i znajdzie się nadmierna dawka środków nasennych. W 72 roku Bebe straci wszelką kontrolę. Wypijałam dziennie 2 butelki szampana i 3 litry czerwonego wina, wyzna później w swojej nagłośnionej autobiografii. Ale przedtem, w 66, wychodzi za mąż za niemieckiego biznesmena Gintera Sachsa, który obrzuca jej willę Madrague w Saint-Tropez kilogramami róż. Miłość od pierwszego wejrzenia kończy się tak szybko, jak przyszła. Po paru miesiącach bardziej lub mniej wspólnego pożycia, zawsze któreś z nich ma jakieś sprawy na głowie, Bardot dowiaduje się, że Ginter jest zapalonym myśliwym. Tego już za wiele do małżeńskich swar. Ona, zapalona pasjonaria zwierzaków, powsinuk, ocalonych z rzeźni kóz, nadłamanych życiem psów i kotów, nie może mieszkać z rzeźnikiem. Tym bardziej, że na horyzoncie zachmurzonego nieba Bebe pojawiła się jedna z oryginalniejszych postaci piosenki francuskiej ostatniego półwiecza, Gainsbourg. W 67 Warren Beatty i Faye Dunaway odnoszą triumf filmem Artura Penna, Bonnie and Clyde. Bebe i Gainsbourg zatriumfują francuską wersją mitu.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie. Autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Tant que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer.
To była miłość. Miłość jak sen. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci i w pamięci wielu, zauważa skromnie w swojej autobiografii Bardot. Od kilkunastu lat, zakupiona jeszcze w 58 roku, La Madrague służy jej za oazę ciszy i samotności. Upycha w niej swe adoptowane czworonogi, a gdy nie staje dla nich miejsca, zakupuje kolejną posiadłość, Bazoche. Gdy samotność doskwiera, Bardot sprasza gości i organizują fetę. Najsławniejsza odbywa się w lipcu 68 roku. Salony potem wspominają ją tygodniami, a Bardot przez 2 tygodnie sprząta, przeklinając swoich światowych gości. Pracowałam od kiedy skończyłam 14 lat, stwierdza któregoś dnia w rozmowie z dziennikarką François. I starczy, daję ci za darmo bombę. Film, który teraz robię, jest ostatnim. Koniec, finita, mam dość, odchodzę. Nikt nie wierzy, a jednak Bardot nie ma zwyczaju rzucać słów na wiatr. Na poły sceptycznie, na poły serio.
główne dzienniki podejmują wiadomość. Niektórzy sugerują, że to może przeżycia związane z ocaleniem pewnej kozy od rzeźniczego noża stały się przyczyną nagłej decyzji Bardot. Zrobili ze mnie histeryczkę, stwierdza Gorzko po latach. A ja szłam za swoim instynktem. Kino przestało mnie bawić. Jak długo można dawać? Do głosu dochodzi jej wieloletnia pasja, zwierzęta. Im poświęci swój dom w Madrag, pieniądze, czas. I choć czasem jej akcje mają pozory nieco na wyrost, choć przy okazji bicia na alarm z powodu zażenanych podczas muzułmańskiego święta Eid el-Kebir baranów dochodzi u niej nieposkromiona ksenofobia, odniosła pewne zasługi w zmianie przyzwyczajeń kulinarnych Francuzów. Po apelu telewizyjnym wylansowanym w 1995 roku przez Bardot do swych współrodaków, by nie jedli koniny, jej spożycie poważnie spadło. Jak można było się spodziewać, ściągnęło to na głowę Bebe gromy rozwścieczonych rzeźników i listy z pogróżkami. W obronę zwierząt zaangażowałam całe moje życie. Nie dam się zastraszyć, odpowiedziała dziennikarzom Bardot.
C'est rigolo.
Si je vais chez des amis qui ne sont pas de mon avis, je pleure, j'éclate en sanglots.
C'est rigolo.
Voyant qu'ils prennent pitié, je casse un cendrier et je grimpe au rideau criant c'est rigolo. Je prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrie sauf qu'il peut. Pour terminer la soirée, je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito.
C'est rigolo.
J'avais bien préparé un discours. Fatiguée, je me suis endormie. J'ai rêvé tout ceci. Ce que je voudrais dire, je préfère vous l'offrir. En chantant cet air-là qui m'a plus fait pour pourquoi.
Nigeria Vadima sprawie zwierząt poświęciła swoje meble, obrazy, biżuterię, pamiątki z planów filmowych, wśród nich ukochaną gitarę, wreszcie, jak mówiliśmy, słynną willę w Saint-Tropez-la-Madrague, którą przeznaczy na potrzeby powstałej w roku 86 fundacji. Ślub w roku 93 z działaczem Frontu Narodowego zahamował nieco strumień dotacji prywatnych. Bardot zapewniła prasę o swoich republikańskich poglądach, a występ w telewizji znów odkręcił kurek z pieniędzmi. Na co się je przeznacza? Na utrzymanie kilku schronisk, udział delegatów fundacji w konferencjach światowych, sterylizację i dokarmianie półdzikich kotów i psów, bombardowanie gazet faksami, organizowanie protestów. Jednym z bardziej spektakularnych osiągnięć fundacji był poruszający reportaż na temat największego w Europie targu zwierzęcego w Saint-Coin, który znajduje się we Francji. Ponawiany od lat apel obrońców synogarlic, do których dołączyła Sophie Marceau, dziesiątkowanych przez tradycyjne majowe polowanie w regionie znakomitych win Medoc, przeniósł w 96 roku ważny gest ze strony państwa. Ówczesny premier Juppé ogłosił polowania jako nielegalne i niezgodne z uchwałą Komisji Europejskiej. Ci, którzy uważają Bardot za nieszkodliwą fantastkę, nie doceniają jej siły.
C'est des histoires.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.